Dobry wieczór Państwu. Monika Hemperek przed mikrofonem. Doktor Piotr Kwiatkowski po drugiej stronie telefonu. Drugi tydzień kwarantanny. Dobry wieczór Państwu dla niektórych. Drugi tydzień kwarantanny, bo inni normalnie chodzą do pracy. Ale wszystkim udziela się ta atmosfera. Emocje w czasach zarazy. O emocjach porozmawiamy dzisiaj. Jakież to emocje nas dotyczą? Państwo też mogą do nas pisać. Licencja na życie na Facebooku. Licencja Małpa Radio Myślnik Lublin.pl. Doktor Piotr Kwiatkowski, psycholog, psychoterapeuta, ma do czynienia z pacjentami. Więc na bieżąco widzi, co przeżywają, ale też korzystając z Twojej wiedzy psychologicznej, powiedz, z czym wiąże się taki nietypowy czas, z jakimi emocjami właśnie?
No właśnie, bardzo ciekawy mamy czas teraz. Wiele osób zwraca na to uwagę, a zanim przejdziemy do lęku, strachu, bo to się wydaje najbardziej oczywiste, to chciałbym wyjść od czegoś jakby na poziomie bardziej ogólnym, bardziej abstrakcyjnym, a mianowicie szok. Pewnego rodzaju szok, zdziwienie, niedowierzanie, że to się rzeczywiście dzieje. A z jednej strony jest tak, że wiemy, że istnieją choroby zakaźne, wiemy, że takie rzeczy się działy kiedyś, dawno w historii, na bieżąco się dzieją, ale gdzieś daleko od nas. Natomiast jeszcze parę miesięcy temu kompletnie nie dopuszczaliśmy do siebie, że to może dotyczyć również nas. Jeszcze może mnie personalnie, tak, mogę się jakąś tam chorobą zarazić, zdarza się. Na pewno jednak nie na taką skalę. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga, od wielu lat mówi się o tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do pewnego specyficznego sposobu życia, funkcjonowania w biegu, szybko, różne rzeczy, nie mamy czasu się zatrzymać, więc siłą rzeczy spłycamy różne sprawy, relacje i tak dalej. No, nasz świat tak wygląda, takie mamy czasy, wszyscy nasi znajomi tak funkcjonują, ten świat jest tak skonstruowany, aż tu nagle okazuje się, że pojawiła się choroba, nie gdzieś tam, a tylko u nas. Okazuje się, że galerie, które zawsze były otwarte poza niedzielami, a nie handlowymi, okazuje się, że galerie się zamykają, że cała masa obostrzeń, ograniczeń. Nagle się okazuje, że ten nasz świat wygląda zupełnie inaczej. Nagle się okazuje, że spora część z nas została zmuszona wręcz do tego, żeby pozostać w domu. No, część z nas samodzielnie podjęła takie decyzje. Część z nas oczywiście nadal pracuje, aczkolwiek i ta praca, i to, co robimy po pracy, no to też pewnego rodzaju nowość. Coś, co dziwi, co niekiedy szokuje, zaskakuje, jak ja to często mówię, coś, do czego do tej pory nie zdążyliśmy stworzyć sobie instrukcji obsługi. Nie do końca wiemy, co z tym fantem robić, jak ten czas zagospodarować, no i wiele innych elementów, które tutaj z tym są związane. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no z całą pewnością takim jednak chyba najczęściej przywoływanym uczuciem i w jakichś takich bardziej ogólnych analizach, ale też mam wrażenie w rozmowach codziennych, które gdzieś tam sam toczę, ewentualnie są mi relacjonowane, to jednak strach. A przy czym ten strach może się różnie kanalizować, może dotyczyć różnych obszarów. A więc taki najbardziej chyba bezpośredni, najbardziej oczywisty to strach o to, że ja się zarażę, że ja się rozchoruję, że ja wyląduję w szpitalu, że dla mnie może nie starczyć respiratora, że krótko mówiąc umrę. Natomiast zaraz obok pojawia się, niektórzy twierdzą, że jeszcze potężniejszy strach, jeszcze trudniejszy do zniesienia, do poradzenia sobie, a mianowicie strach o życie, zdrowie, bezpieczeństwo osób najbliższych. I to też bardzo różnie może wyglądać, bo to może być strach o nasze dzieci. Z jednej strony mówi się o tym, że dzieci łagodniej to przechodzą, często bezobjawowo. Tak naprawdę w przypadku dzieci nie mamy się czego bać. No tak, ale tak się mówi, tak się pisze, a my i tak wiemy swoje. Dla większości z nas nasze dzieci są absolutnie centrum świata, najcenniejszymi osobami, za które jesteśmy skłonni oddać własne życie. Więc siłą rzeczy, jeżeli się pojawia jakieś zagrożenie, to przede wszystkim życie, zdrowie, dobrostan naszych dzieci leży nam na sercu. To mogą być osoby starsze od nas, ewentualnie członkowie rodziny, którzy chorują. Mają tak zwane choroby towarzyszące, jak to elegancko się mówi w telewizji czy generalnie w środkach masowego przekazu. Więc jeżeli ktoś z naszych bliskich niedawno przechodził operację albo cierpi na którąś z chorób, o których się mówi, że powodują komplikacje, jeżeli przechodzimy koronawirus, jeżeli w naszej rodzinie są osoby starsze, nasi rodzice, dziadkowie czasem, pojawia się lęk właśnie o zdrowie, o życie, o bezpieczeństwo tych osób, które ze statystyk wynikałoby są szczególnie zagrożone. To może być wreszcie lęk o to, że jeżeli ja jestem chory, a jeżeli zetknąłem się z wirusem, a o tym nie wiem, i tutaj bardzo nieprzyjemny element całej tej sytuacji, a mianowicie to, że skutki zarażenia koronawirusem mogą być odroczone w czasie, stąd cała sytuacja kwarantanny i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie wiele osób, z którymi rozmawiam, mają takie poczucie, być może chodzę po tym świecie i zarażam, być może jestem niebezpieczny, być może kontakt ze mną może być dla kogoś źródłem choroby, może być wręcz zabójczy. Więc tutaj i z jednej strony strach przed tym, że mogę zarażać, że innym mogę zrobić krzywdę, niewinnym osobom, a również pewnego rodzaju może nie tyle samo poczucie winy, co lęk przed tym, że to poczucie winy może się pojawić. Także to są rzeczy bezpośrednio związane z chorobą, które generują lęk. Natomiast coraz częściej spotykam się, wczoraj o tym rozmawiałem, spotykam się z takim lękiem, co dalej? Ile to jeszcze potrwa? Ile czasu będę musiał siedzieć na kwarantannie? Co z moją firmą? Czy ona nie padnie? W sensie z pracodawcą, który mnie zatrudnia. No ale jeszcze większy lęk pojawia się u osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą. No właśnie, a jeżeli to potrwa jeszcze długo, jeżeli rynek się zmieni, sytuacja się zmieni, i tutaj i takie bardziej ogólne lęki, ale też bardziej specyficzne, a w zależności od tego, jaką branżą konkretny człowiek się zajmuje. Bo jeżeli to są różnego rodzaju usługi, zwłaszcza nie takie pierwszej potrzeby, no to coraz więcej osób spotykam, które obawiają się, że nawet jeżeli epidemia się skończy, no to sytuacja materialna w Polsce i oczywiście nie tylko w Polsce się pogorszy. Ludzie będą mieli mniej pieniędzy, będą wydawali swoje oszczędności raczej na rzeczy niezbędne do życia, do funkcjonowania. Natomiast no, jeżeli jesteśmy kosmetyczką, jeżeli jesteśmy fryzjerem, a jeżeli, no nie wiem, zajmujemy się chociażby pielęgnacją psów, no to możemy mieć takie obawy, że po prostu ludzie nie będą mieli pieniędzy, żeby skorzystać z naszych usług, a więc może się to skończyć bardzo źle z perspektywy naszych finansów.
Skoro skupiamy się dzisiaj na emocjach związanych z tą nietypową sytuacją, bez precedensu i myślę, że sytuacją, która będzie miała wpływ na to, jak będziemy odczuwać świat w przyszłości. No bo jeżeli idziemy ulicą i zachowujemy dystans i widzimy te spojrzenia ludzi, którzy gdzieś tam lękają się, że tak jak powiedziałeś, albo mogę być nosicielem, więc nie zbliżam się do tej osoby, obok której przechodzę, nie odzywam się do niej. Tak samo w sklepie, we wszelkich możliwych miejscach, gdzie dochodzą jakieś interakcje, już nie uśmiechamy się do siebie. To jest tak jak kiedyś. To jest ten efekt szoku, efekt lęku i strachu. Powiedz mi, czy w związku z tym, że jesteśmy odosobnieni, te emocje oddziałują na nas silniej i to, że wszyscy zbiorowo przeżywamy podobne emocje, bo oczywiście były osoby, które były w stanach lęku i nawet ktoś powiedział, o, to fantastyczny czas dla nich, bo w tym momencie inni mogą te osoby zrozumieć. Natomiast czy to, że wszyscy poddawani jesteśmy podobnej fali emocji, to potęguje? Czy możemy sobie dzięki temu pomagać?
No to w zależności od konkretnej osoby. Ja mam wrażenie, że jednak w większości przypadków jest tak, że ten strach się udziela. Mi to się kojarzy z taką sytuacją studentką, a ewentualnie uczniowie gdzieś tam na wcześniejszych poziomach edukacji. Natomiast chyba najczęściej i w sposób najbardziej jaskrawy obserwowałem to u studentów. Mianowicie sytuacja jest taka, że jest egzamin ustny, cała grupa ludzi siedzi przed pokojem egzaminatora i nawet osoby, które miały takie poczucie, że uczyły się w miarę systematycznie, są przygotowane, to pojawia się u nich napięcie. Im dłużej siedzą pod tymi drzwiami, tym tego napięcia więcej, kolejne objawy somatyczne i w pewnym momencie wręcz panika. Tego rodzaju reakcje niestety się udzielają. W ogóle lęk to jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo specyficzna emocja. Dlatego, że to jest pewnego rodzaju sygnał alarmowy, zaprojektowany przez ewolucję, przez matkę naturę do tego, żeby ostrzegać nas przed niebezpieczeństwem. Jeżeli przeżywamy lęk, wtedy mamy się na baczności, wtedy bardziej uważamy, wtedy staramy się jakoś zabezpieczyć, no, zrobić coś, żeby skontrolować swój lęk, ale też w jakiś sposób zapobiegać temu, co się może dziać. Więc jeżeli człowiek nie przeżywa lęku albo zbyt rzadko go przeżywa, no to jest to potencjalnie niebezpieczne dla jego zdrowia czy nawet życia. Więc jeżeli jest tak, że na co dzień chodzimy, jakoś specjalnie koronawirusem się nie przejmujemy, no wiadomo, jest ryzyko, trzeba myć ręce, trzeba chodzić w maseczkach. Natomiast no, zdarza się, w sezonie grypowym jest grypa i też trzeba na nią uważać, też ludzie na nią chorują. Wielokrotnie spotkałem się z takim poglądem. Na samym początku, jak jeszcze u nas koronawirus aż tak bardzo się nie rozwijał. Natomiast zauważam, że spora część osób, które tak reagowały na początku, które się nie przejmowały, mam wrażenie, pod wpływem przekazów medialnych, pod wpływem reakcji innych osób, doszły do wniosku, o, coś ze mną jest nie tak. Wszyscy się boją, wszyscy się zabezpieczają, a ja nie. To jest chyba zbytnia beztroska, to jest niefrasobliwość z mojej strony, a muszę coś z tym zrobić. Muszę to zmienić. I spora część tych osób, które właśnie dość spokojnie reagowały na początku, teraz są w stanie no, naprawdę wysokiego niepokoju, jeżeli nie wręcz paniki. To co najmniej kilkanaście osób z mojego otoczenia. Także rzeczywiście grupa społeczna może spowodować, że się nakręcamy, że tego lęku jest więcej, napięcia jest więcej, a więc i objawy psychosomatyczne i różnego rodzaju mało racjonalne zachowania pod wpływem lęku. Natomiast z drugiej strony to, że jesteśmy w grupie, generuje całkiem sporo sympatycznych, konstruktywnych akcji, reakcji, pomysłów. No zobaczmy na przykład, co się dzieje w internecie. Z jednej strony ludzie nagrywają piosenki, robią memy, jakieś scenki kabaretowe i tak dalej. A współpracują ze sobą, nawiązują nowe znajomości. A skrzykują się i podejmują różnego rodzaju akcje zmierzające do tego, żeby innym pomagać. Jakieś inicjatywy oddolne, żeby się jakoś ruszyć, żeby zrobić coś dobrego, żeby w jakiś sposób przekuć to wszystko, co się dzieje wokół nas, w jakieś bardziej konstruktywne historie. Także tak jak mówię, różnie to może iść, ale a moim zdaniem jednak częściej grupa i to, że wiele osób wokół reaguje lękowo, niekiedy nadmiarowo lękowo, raczej nam nie służy.
Czy to, że jesteśmy odosobnieni, mamy szansę na kontakt ze sobą, dotąd pędziliśmy, my tu w radiu od nagrania do nagrania, od ludzkiej historii do ludzkiej historii, od zadania do zadania, czy państwo ze sklepu, od klienta do klienta, czy fryzjerzy w podobnej sytuacji, plus oczywiście ich historie. A teraz jest taki czas zatrzymania dla wielu osób, taki czas, który przychodzi na emeryturze, a my mamy to w przyspieszonym tempie, plus oczywiście ta ekstremalna sytuacja, bo pewnie 2020 zapisze się w historii świata jak te ważne daty. I w związku z tym, jak my to przeżywamy? Czy to jest cały pakiet tych emocji? Co to znaczy, że wiele osób dopiero się skontaktowało z tym? Co było w nich, bo były lęki, były obawy, ale nie było kontaktu z tymi emocjami. O tym wiele razy wspominaliśmy, jak się kontaktować z emocjami, ale wiele osób sobie to tam mimo uszu puszczało, jakieś tam emocje. Tak? A tutaj proszę, a tutaj nagle one mogą zawładnąć ludzkim życiem, mogą decydować o ludzkim życiu, skłonić nas do podejmowania pochopnych decyzji, o czym wspominałeś. Czy to jest taki czas, kiedy możemy wyciągnąć z tego lekcję, jak być blisko siebie? Czy tu już nie da się uciec przed sobą prawdziwym?
Nie, no ja podejrzewam, że wiele osób wetknie się na wyżyny możliwości i jednak uda im się dość szybko zapomnieć te doświadczenia. Jak również podejrzewam, w tym momencie udaje im się od samego siebie i od swoich emocji uciec. Już wielokrotnie mówiliśmy o tym, na czym by miało polegać to uciekanie. Najczęściej są to jakieś działania ucieczkowe. A więc chyba najbardziej popularnym, a już na pewno historycznie sposobem uciekania od siebie, od emocji, są substancje psychoaktywne. Różnego rodzaju oczywiście alkohol, ale też leki, oczywiście narkotyki. I podejrzewam, że Wiele osób w tym momencie radzi sobie właśnie w taki sposób, żeby ukoić nerwy, żeby nie czuć, żeby aż tak bardzo się nie bać, żeby nie czuć się bezradnym, zagubionym i tak dalej, i tak dalej. Po prostu wprowadzają się w stan odurzenia. A sporo osób myślę ucieka w bardziej behawioralne historie i myślę z internetem na czele. O ile w normalnych sytuacjach, jeżeli przesadzamy z grami, no to jest tak, że jednak trzeba wyjść z domu, jednak trzeba pójść do pracy, jednak trzeba pójść do szkoły, jednak ktoś tam nas kontroluje, jednak jakieś tam obowiązki mamy. Natomiast teraz w czasie epidemii no jeszcze łatwiej, że tak powiem, bezkarnie się tymi grami zająć, w całości się zanurzyć w ten alternatywny świat i nie kontaktować się z tym, co się dzieje w najbliższym otoczeniu społecznym, co w związku z tym dzieje się z nami.
No są jeszcze seriale.
No oczywiście, no cała masa tego rodzaju ucieczkowych działań. Są jeszcze zakupy. Jeżeli nie możemy pójść do galerii, no to możemy skakać po portalach i innych stronach, które nam umożliwiają tego rodzaju zakupy, czy planowanie zakupów. Mam taką znajomą, która na przykład w ramach odrywania się od tego wszystkiego zajmuje się planowaniem, projektowaniem swojego przyszłego domu, którego jeszcze nie ma, dopiero się zastanawia, dopiero się przymierza. No i ze sporym zainteresowaniem obserwuję, bo tak naprawdę bardzo łatwo jest przekroczyć granice. A kiedy robimy coś na chwilę, żeby się oderwać, żeby się zrelaksować, a kiedy przekroczymy tę magiczną granicę i tak naprawdę no, w całości emocjonalnie wnikniemy w świat alternatywny. No, to jest chociażby czytanie książek. Też znam sporo osób, którym jeżeli jest ciężko, no to niektórzy problemy zapijają, a inni problemy zaczytują.
I nie mówimy o książkach psychologicznych czy rozwojowych, tylko takich, gdzie fikcja tak nas odrywa od rzeczywistości. Ze strony psychologicznej to może mieć dobry wpływ kojący na pewien okres czasu, ale ty to nazywasz ucieczką od siebie, czyli coś złego, tak?
Dokładnie tak. Jeżeli jest tak, że z jakiejś metaperspektywy, w dalszej perspektywie czasowej, no zapewne kontakt ze sobą nawet w tak trudnych momentach, kontakt ze swoim lękiem, ze swoją samotnością, z potrzebą drugiego człowieka, potrzebą dotyku, przytulenia, kontaktu z wnukami, jeżeli mówimy o osobach starszych i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to sobie uświadomimy, jeżeli się zastanowimy nad priorytetami, no to jest to konstruktywne. Natomiast tu i teraz kontaktowanie się z tym, no trudno uznać na pewno za coś miłego, to z całą pewnością, ale też konstruktywnego. No bo pytanie, co lepiej? Czy żeby człowiek siedział i nie wiem, zatapiał się w świecie Juliusza Werna, łykając jedną po drugiej książkę. Czy lepiej, żeby odłożył książki, odłączył internet, odstawił telewizor, po prostu siedział w fotelu i się bał i się napawał swoim lękiem. Wcale nie jestem przekonany, że ten drugi rodzaj kontaktu ze sobą jest lepszy. I teraz dochodzimy do pewnej szalenie istotnej kwestii, a mianowicie kontakt z ludźmi. No właśnie, z jednej strony jest tak, że on się w dużej mierze zmienił. Otacza nas wiele osób, jesteśmy w ciągłym kontakcie, wiadomo, portale społecznościowe, komunikatory i tak dalej, natomiast no, żadną tajemnicą, mam nadzieję, dla nikogo nie jest to, że ten kontakt jest płytki, że możemy wrzucić fotkę, możemy się pośmiać, możemy skonstruować mema, czy się podzielić czymś, co nas rozśmieszyło. Natomiast mówienie o głębszych rzeczach niekoniecznie jest w modzie, niekoniecznie mamy wewnętrzne przyzwolenie, niekoniecznie wiemy, jak to w ogóle zrobić. No i teraz tak. Jeżeli siedzimy w domu z rodziną, z partnerem życiowym, z dziećmi, z rodzicami, to możemy próbować zacząć z nimi rozmawiać. To nie na takim poziomie faktycznym, jak to mówią mądre książki na temat komunikacji. Co zrobić, co kupić, co załatwić, co gdzie przykręcić i gdzie szafę przestawić. Tylko na temat tego, co się z nami dzieje, że się boimy, że się czujemy bezradni, że się zastanawiamy, co będzie dalej, co będzie za parę miesięcy, co będzie za parę lat, a jak ty masz, czy ty też się tego boisz, a czy my sobie poradzimy, a czy my będziemy razem, a co się między nami dzieje, a jak te nasze lęki wpływają na naszą relację, czy nas zbliżają, czy raczej oddalają i tak dalej, i tak dalej. I jeżeli jesteśmy w stanie o sobie zacząć myśleć, mówić, sprawdzać, jak mają inni, to jest bardzo konstruktywna rzecz, bo i jakby wypowiedzenie tego, co się z nami dzieje, ma duże znaczenie terapeutyczne, bo musimy to jakoś poukładać, jakoś usystematyzować. Natomiast to też bardzo buduje, pogłębia, wzmacnia relacje z innymi osobami, jeżeli sobie pozwolimy na to, żeby się z nimi podzielić. Natomiast z drugiej strony, jeżeli to zostanie ocenione, obśmiane, do czego niestety mamy skłonności i w dużej mierze się nauczyliśmy przy pomocy komunikacji przez internet, że sobie dowalamy szpile, wbijamy, obśmiewamy, spłycamy i tak dalej, to niestety może nas to dość poważnie zamknąć w samym sobie. Pamiętajmy też, że w dużej mierze nośnikiem bliskości, relacji jest kontakt fizyczny. Przytulenie, poklepanie po plecach i tak dalej, to co w ostatnich czasach w dużej mierze jest zakazane. Jeszcze z najbliższymi domownikami, partnerem życiowym można, aczkolwiek tutaj już różne głosy w telewizji słyszałem na ten temat. Natomiast tak bardziej serio mówiąc, z jednej strony czasy, kiedy bardzo potrzebujemy ludzi, bliskości z nimi i emocjonalnej, i fizycznej, a z drugiej już od jakiegoś czasu się odzwyczajamy od tego, a w czasach zarazy powinniśmy unikać ludzi. A więc intencjonalnie powinniśmy od nich stronić. Nie ułatwia sytuacji zdecydowanie.
To teraz zagramy, a ja zainicjuję to, o czym będziemy mówić za chwilę. Obserwuję wśród niektórych moich znajomych, że to jest dla nich czas takiego przebudzenia. I wiele osób o tym mówi, że i to takich naprawdę świadomych ludzi, którzy wydawało mi się wcześniej, że są właśnie tacy przebudzeni. Ale ta sytuacja, nie mówię o akcji pod tytułem dziękuję ci koronawirusie, że nie uświadomiłeś to i to, bo też oczywiście internet jest pełen tego typu filmów, ale tak głębiej na to wszystko patrząc, nagle jakieś oczy dodatkowe otworzyły się na nas, na to jak żyliśmy, jakie były nasze relacje i o tych szansach na rozwój w takiej trudnej sytuacji. Mówimy w kontekście emocjonalnym cały czas, porozmawiamy za chwilę.